Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swojego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Wydaje się, że w tym czasie początku okresu zwykłego, który jest po okresie Bożego Narodzenia, bardzo dużo czytań mamy na temat uczniów, proroków, początek działalności, początek powołania, początek działalności Pana Jezusa. Tydzień temu słyszeliśmy o początku drogi prorockiej Samuela. Dzisiaj słyszymy o proroku Jonaszu. Słyszymy o powołaniu Szymona, czyli Piotra, Andrzeja, Jakuba, Jana. Wydaje nam się, to wszystko możemy tak właściwie jednym ciągiem wymienić. Ale tak naprawdę te dzisiejsze postaci bardzo się różnią. Jeżeli myślimy o proroku Jonaszu, to mówimy o nim prorok, ale tak naprawdę to jest dosyć nieciekawa postać, trzeba powiedzieć, ze Starego Testamentu. Kiedyś spacerowałem sobie, rozmawiając z pewnym rabinem, i niedaleko siedział stary Żyd, taki z wielką brodą, wiecie, ortodoksyjnie taki Żyd, otoczony grupą małych, młodych chłopców. Mówił do nich po hebrajsku, a chłopcy się niesamowicie zaśmiewali. Płakali ze śmiechu po prostu. Więc zapytałem rabina, co takiego ten dziadek opowiada tym chłopcom, że oni tak się śmieją. A rabin mówi, że on im opowiada księgę Jonasza. Ja się zdziwiłem, prawda, nie za dobrze znałem tą księgę, ale mówię, ale dlaczego oni się śmieją? No pamiętamy, Jonasz ryba, prawda, wypluła, poszedł do Niniwie. Ten mówi, ten tak na mnie rabin patrzy i mówi, ale ty jesteś księdzem i ty nie rozumiesz tego, co tam jest napisane? Mówi, to jest przecież komedia w Biblii. W Biblii jest taka komedia o Jonaszu, czyli o takim człowieku, który inaczej niż w psalmie nauczy mnie chodzić twoimi ścieżkami. Komedia o człowieku, który cały czas chciał chodzić swoimi własnymi ścieżkami. I cały czas chciał coś po swojemu robić. I mimo, że Pan Bóg w pewnym momencie go przymusił do zrobienia czegoś, to ten Jonasz wcale nie robił tego z przekonaniem. Wiecie, jaka jest najkrótsza mowa prorocka w całym Piśmie Świętym? Właśnie ją usłyszeliście. Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Koniec, kropka. Jak weźmiemy Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela, mamy całe długie mowy zmierzające do nawrócenia. Tutaj Mojżesz, tutaj Jonasz jakby od niechcenia mówi tą mowę. Jest tylko taki jeden moment w zasadzie w całej księdze, kiedy Jonasz modli się w brzuchu ryby. Już nie ma innego wyjścia. To jest sytuacja bez wyjścia. Więc jest pokazane, że on modli się i prosi Pana Boga o ratunek i oddaje mu chwałę, ale to też nie jest taka sytuacja właśnie, że można powiedzieć, że on to robi jako coś swojego. że on w tym momencie jakby swoje życie powierza Bogu i sam już nie chce po swojemu chodzić, tylko rzeczywiście oddaje to wszystko Bogu. Jonasz cały czas jest kimś tak naprawdę niezadowolonym z tego, co Pan Bóg robi. Dzisiaj słyszymy tutaj o tym Jonaszu, że na jego słowo nawróciła się Niniwa i że Bóg wstrzymał karę. Ale Jonasz wcale z tego nie był zadowolony. Wręcz miał żal do Pana Boga, że takim grzesznikom różnym, jak właśnie ci Niniwici, Pan Bóg tak łatwo darował. W sumie przecież nawet nie wysilił się specjalnie Jonasz, żeby oni się nawrócili. I za chwilę jeszcze mamy sytuację właśnie podobną. Z tej sytuacji te dzieci się śmiały, że Jonasz się kładzie pod krzewem rycynusowym, który daje mu troszkę cienia po tej całej misji, a Bóg sprawia, że robaczek gryzie ten, nadgryza ten krzew, krzew więdnie i znowu Jonasz jest pod działaniem promieni słonecznych i się śmiertelnie obraża na Pana Boga. Jonasz jest przykładem takiego człowieka, który wprawdzie niby robi wszystko tak jak potrzeba, tak jak Bóg mu kazał, ale jest postacią przeciwną tak naprawdę do uczniów Pana Jezusa, do apostołów, do tych, których Pan Bóg dzisiaj powołuje. Jonasz cały czas swojego nie oddaje Panu Bogu, a Bożego nie chce wziąć jako swoje. Kiedy przypatrzymy się, jak jest w Ewangelii, to właśnie ten obraz sieci. Sieci, czyli wszystkiego tego, co tym czterem ludziom i ich rodzinom zapewniało bezpieczeństwo, obraz wszystkiego tego, co dawało im utrzymanie. Widzimy, jak właśnie to ci uczniowie, to co jest, ci ludzie jeszcze nie uczniowie, to co jest ich, ich własne, jakby powierzają Panu Bogu, zostawiają to. Czują, że w tym momencie przychodzi do nich coś większego niż własne sprawy, którymi mieli się zajmować. Oni swoje oddają Bogu i jeszcze parę lat minie, zanim po zesłaniu Ducha Świętego Boże wezmą jako swoje. Czyli jak, kiedy zrozumieją, że ich sprawą życiową, największą, najlepszą rzeczą, jaką mogą robić, jest właśnie bycie rybakami ludzi, czyli głoszenie Ewangelii i niesienie Pana Jezusa, który ratuje życie ludzi. Możemy się pytać, ale czy znamy to przecież wszystko z perspektywy Ewangelii? Ale gdyby tak popatrzeć z perspektywy ich rodzin, Zebedeusza, wiemy przecież, że Piotr miał żonę, skoro miał teściową, prawda, to miał też żonę. A gdyby spojrzeć z perspektywy tych ludzi, czy oddalenie się z Kafarnaum tych czterech rybaków nie było jakąś tragedią dla ich bliskich? W kościele pierwotnym była taka tradycja, opowieść o żonie świętego Piotra. A całkiem niedawno naukowcy z Uniwersytetu Hebrajskiego znaleźli zwój, który się nazywa zwojem perpetuły, bo według tradycji i według imienia, którym podpisany jest ten zwój, napisany w grece koine, czyli właśnie w tej grece biblijnej, jest tam krótka, niedługa opowieść, która z pewnością była znana w tym pierwotnym kościele. Krótki list właśnie kobiety, która podpisuje się jako żona świętego Piotra, Perpetua. Stara tradycja była taka, że pozostali sobie wierni i żyli jeszcze 50 lat. Mimo wszystkich podróży świętego Piotra, Perpetua według tamtej tradycji zginęła w Rzymie Ale do samego końca nie była kobietą, która wyrzucała cokolwiek świętemu Piotrowi albo czuła się w jakiś sposób zdradzona. Przeciwnie, według słów nie wiemy, czy to jest stylizowane, czy to na pewno jest autentyczne, ale wiemy, że taka jest tradycja pierwotnego Kościoła, który wierzył, że tak naprawdę Pan Bóg rzeczywiście zaopiekował się tym wszystkim, co ludzie, co apostołowie zostawili i że w tym wszystkim była wielka harmonia, wiara, nadzieja i miłość. Wczoraj była dyskoteka w duszpasterstwie. Nie zmieniam tematu. Wczoraj miałem przyjemność widzieć, jak kilkanaście osób. To, co jest Boże, bo wierzę, że duszpasterstwo jest Boże, traktuje jako swoje. I w tym czasie, kiedy każdy normalny student traci zmysły, bo wie, że zbliża się sesja i oto teraz zbliża się dzień zapłaty, straszliwy dzień i za wszystkie zaniedbania się niedługo zapłaci, ci ludzie jakoś niespecjalnie chyba tego się bojąc, bardzo ładnie przygotowali salę na zabawę. Bawiliśmy się jakiś czas, skończyliśmy. Wierzę, że Pan Bóg to wszystko, co powierzyliśmy Mu, zajmując się w tym momencie czymś dobrym. Wierzę, że On się tym zajmie i że da nam, studentom, dużo cierpliwości, wytrwałości w pracy, pokoju serca, męstwa. Właśnie te wszystkie rzeczy, które oddajemy Panu Bogu, nad tymi rzeczami najbardziej panujemy tak naprawdę. Paradoks, prawda? Jeżeli ktoś ponad wszystko na świecie kocha swoją żonę, to bardzo źle dla jego małżeństwa. Jeżeli matka ponad wszystko na świecie kocha swoje dzieci, to nie najlepiej wróży przyszłości tych dzieci. Jeżeli kochamy coś w Bogu, jeżeli rzeczywiście umiemy powierzyć w porę, w odpowiednich momentach coś Panu Bogu, umiemy na chwilę zrezygnować z takiej nadodpowiedzialności za wszystko, umiemy zostawić swoje sieci na brzegu, umiemy inaczej niż Jonasz rzeczywiście z zaufaniem podejść do tego wszystkiego, co jest ważne w naszym życiu, to wtedy właśnie te nasze rzeczy stają się Boże. Boże rzeczy stają się nasze. Bierzemy to, co jest naszą misją. Bierzemy to, co Pan Bóg nam wskazał jako swoją wolę, jako coś naszego, coś, co my mamy do zrobienia. Tak mi się przypomina człowiek, którego poznałem prawie 20 lat temu, George Walter. Możecie wpisać w Google imię, nazwisko George Walter Pilgrim i zobaczycie dziadka w długim habicie z kijem, na którym ma ikonę krzyża. George Walter przeszedł w swoim życiu, najpierw chodził przez Stany Zjednoczone, potem w jakiś sposób przedostał się przez cieśninę Beringa, przeszedł całą Syberię, doszedł do Ziemi Świętej, cały czas chodzi po świecie. Nie ma żadnych pieniędzy. Od wielu, wielu, wielu lat idzie. I George'a Waltera przyjmowaliśmy w klasztorze karmelitów bosych w Czernej. Człowieka, który nie miał nic, no bo wtedy się jeszcze nawet tego kija nie miał takiego. Miał z dżinsu zrobiony jakiś taki habit. Od momentu, kiedy George wszedł do tego miejsca, gdzie czekaliśmy na niego, to było jakby jasne, że to on jest tu gospodarzem. Że to wszystko należy tak naprawdę do niego. Był tak swobodny w tym wszystkim. Bardzo bezpośredni, bardzo pogodny. Nie czuło się człowieka, że to jest człowiek, który nic nie ma, który cały czas jest zdany w jakiś sposób na łaskę losu. Czuło się, że to jest człowiek, który ma to wszystko. Ta trawa, to niebo, te drzewa, my w jakiś sposób należymy do niego. Człowiek, który oddał wszystko Bogu, wszystko od Boga otrzymuje. Pomyślmy, w jakim okresie jesteśmy dzisiaj. Ta niedziela, 25 stycznia. Za tydzień będzie 1 lutego. W tym tygodniu, co nas czeka? Co najtrudniej nam oddać Bogu? Oddać Bogu to nie znaczy nie zajmować się tym w ogóle, ale zajmować się tym w Bogu. Zajmować się tym właśnie Jemu, oddając każdą sprawę. Być może jest wiele spraw, których wiemy, że jeszcze nie potrafimy oddać Bogu. Ale warto sobie o tym to wszystko w jakiś sposób przypomnieć i prosić, żebyśmy rzeczywiście umieli być Jego uczniami. Żebyśmy jako chrześcijanie nie byli postacią z komedii. Postacią, która z jednej strony deklaruje wierność Bogu, ale tak naprawdę cały czas sama drży o to, co z nią będzie i robi wszystko, żeby schować się przed Bogiem, żeby w jakiś sposób uniknąć pełnienia Jego misji. Obyśmy rzeczywiście doświadczyli tej wolności, ale też tego gromu pracy, który może dać nam Bóg jako swoją misję. I wtedy, kiedy podejmujemy tą pracę, jesteśmy rzeczywiście szczęśliwi i robimy dla świata najwięcej, cokolwiek możemy zrobić. Amen.